przy gorącym stole.
Witam Państwa ponownie, Łukasz Kaźmierczak, drugie moje łączenie dzisiaj na antenie Radia Poznań. Moimi gośćmi są wielkopolscy posłowie, którzy co poniedziałek komentują dla Państwa najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dziś są z nami posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska. Dzień dobry, witam serdecznie Pani poseł.
Witam Państwa, witam Pana. Dzień dobry.
Oraz poseł Witold Czarnecki, szef Wielkopolskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Również kłaniam się nisko, Panie pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
To ja może teraz takie małe wtrącenie. Nie będziemy mówili dzisiaj o najbardziej gorącej informacji ostatnich godzin, czyli zatrzymania samolotu z polskimi znakami, można powiedzieć, co prawda należącego do Ryanaira przez Białoruś. Niektórzy mówią, że jest to zwyczajnie akt terroryzmu państwowego. Dlaczego? Dlatego, że będę jutro rano o tym mówił z wiceszefem polskiej dyplomacji Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem, a my mamy do omówienia przede wszystkim inny temat, który budzi równie wielkie emocje. Jest może nieco mniej spektakularny, aczkolwiek konsekwencje nie tylko polityczne, także gospodarcze, podobne, jeśli nie większe nawet w tym przypadku. Chodzi o jednoosobową tak naprawdę decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jedna sędzina podjęła taką decyzję. Na wniosek czeskich władz nakazała Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów do czasu rozstrzygnięcia sprawy, która toczy się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja zawsze stosuję cytat, który otwiera dyskusję, który jest takim też wrzuceniem granatu trochę pomiędzy moich gości. Takim cytatem jest dziś dla mnie wypowiedź, komentarz premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że ta decyzja jest bezprecedensowa, sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, no a działania są nieproporcjonalne, co więcej uderzają w bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale są tacy, którzy uważają, że TSUE to TSUE i trzeba się do tego stosować. To może zapytam najpierw panią poseł Katarzynę Kretkowską. Czy pani zgadza się z tą decyzją? Czy tak daleko posunięte kroki są konieczne? Jak się też pani odnosi do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie?
Tak, no więc ta decyzja TSUE zapadła na skutek problemu, który nie pojawił się wczoraj ani przedwczoraj, tylko był zgłaszany od ponad roku, jeżeli nie dłużej, przez stronę czeską i był ignorowany przez stronę polską. I to, że TSUE, że Czesi zwrócili się w końcu, nie mogąc się doczekać rozmów, reakcji władz polskich, władz zarządzających PGE, polskiej dyplomacji, polskiego rządu, polskiego MSZ-u, nie mogąc się doczekać podjęcia rozmów i załatwienia tego problemu w inny sposób, zwrócili się do TSUE. No i TSUE nakazało tymczasowe zawieszenie działalności tej kopalni węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia problemu.
No tak, to wiemy.
A problemem, tylko przypomnę, jest to, że po stronie czeskiej kopalnia powoduje spustoszenie w wodach gruntowych. Jestem ciekawa, co by było, jaka byłaby wypowiedź pana premiera Morawieckiego, czy każdego polskiego premiera, gdyby to Czesi powodowali, że po stronie Polski nie ma, ubywa wód gruntowych i Polacy i Polki mają olbrzymi z tego powodu problem, a strona czeska nie reaguje od roku i daje, że problemu nie ma. Ja jeszcze przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno na wniosek opozycji w Sejmie odbyła się komisja do spraw energetyki w tej sprawie i wówczas rząd polski twierdził, że nie ma problemu. Dziś okazuje się, że rząd nie potrafił wystarczająco uargumentować, że zamknięcie kopalni, a przez to pobliskiej elektrowni, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego.
No a jeżeli to jest 7% naszego zasobu energetycznego, no tak. to pani zdaniem ta decyzja jest proporcjonalna w tej sytuacji? No bo
trochę
odpowiedzialność zbiorowa się robi.
To nasz rząd poszedł na zwarcie, a Czesi oczekiwali wsparcia przy eliminacji skutków działalności kopalni, czyli obniżenia gruntowych po stronie czeskiej. Polska mogła to przekształcić w program międzynarodowy finansowany z budżetu państwa i PGE. Kosztowałoby to 100-150 milionów złotych łącznie i problem byłby załatwiony. A teraz zapłacimy wszyscy. Zapłacą pracownik kopalni, 3000 tych pracowników, pracownicy elektrowni oraz wszyscy obywatele. Bo tę energię trzeba będzie gdzieś kupować. A to może oznaczać wzrost cen od kilku czy nawet do nawet 10%.
To dajmy teraz w takim razie szansę wypowiedzieć się panu posłowi Witoldowi Czarneckiemu
Bardzo się zasmuciłem wypowiedzią pani poseł, bo jednak pomyślałem sobie, że gdzieś możemy być solidarni. Solidarni w obronie polskich interesów. Bo pani poseł nie zauważyła, że te interesy są wszędzie szarpane. Z lekką ręką pozwolono na budowę rurociągu, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski i dla całej Europy, na dnie Bałtyku i żeby Nord Stream. I teraz równocześnie z tym, prawie równocześnie dostajemy ostre uderzenie. To jest prawie bomba atomowa, tylko jeszcze nie wybuchła. Dlatego rząd nie może zgodzić się na tymczasowe, bo pani poseł musi wiedzieć, może pani nie jest inżynierem, ale powinna pani to wiedzieć, że tymczasowe to znaczy na stałe wyłączenie.
Czyli nie da się już tej kopalni reaktywować?
Wyłączenie to skutki by katastrofalne. To gorzej niż bomba na Hiroshimę. To jest 3,7 miliona. Ja nie przeszkadzałem pani poseł. Proszę nie przeszkadzać. Nie przeszkadzałem.
Już momencik pani poseł, zaraz dopuszczę.
3,7 miliona ludzi byłoby dotkniętym niedostarczeniem, gdyby się nie dostałoby prądu od dzisiaj, gdyby się dostosowano do niej. Jest absolutnie nieproporcjonalny wyrok w stosunku do działania, przeciwdziałania. Można działać, można karać, ale nie można tak nieproporcjonalnie. To jest po prostu dla mnie absolutnie niezrozumiałe. I niezrozumiałe również jest to i smutne, że rząd polski nigdy nie może liczyć na opozycję. Ja dziękuję Lewicy chociaż za to, że umożliwia pozyskanie 770 miliardów złotych, bo to jest super ważne dla Polski. Bardzo ważne, że 22 krajów Unii Europejskiej ratyfikowały, tylko Polska została przyjęcia, która nie ratyfikowała. Lewica tutaj stała na wysokości zadania. Myślałem, że w tej sytuacji też stanie na wysokości zadania i przypomnę tylko, że 9 kopalni odkrywkowych, które znacznie więcej węgla wydobywają, jest 5 na terenie Czech, bardzo bliskiej odległości od granic Polski i 4 na terenie Niemiec. I niech pani nie opowiada bzdur, że one nie niszczą środowiska, bo znacznie bardziej niszczą niż Polska. Kopania, jedna kopania, która nieporównanie mniej wydobywa węgla niż one. I teraz my, polski rząd, chciał wyjść naprzeciw trudnościom Czechom, bo wiedzieliśmy i teraz dobre działania polskiej strony zostały odebrane jako przyznanie się do winy. No jest coś nieprawdopodobnego, bo polski rząd jeszcze w marcu rozmawiał, minister Rau rozmawiał z Petriczką, z ministrem Petriczką. Było podpisanie protokołów. Już w 19 roku nie bylibyśmy w stanie wydobywać węgla, gdyby nie było protokołu uzgodnień podpisanego. I teraz to uderzenie jest o tyle perfidne i złe, że było tak dotkliwe i bolesne, gdybyśmy się z tego chcieli je dotrzymać, a i tak niespodziewane, bo przecież rozmowy między polską stroną a czeską trwają. Ostatnie spotkanie było w marcu. Dalej i niespodziewany był ruch. Faktem jest, że te kopalnie należą, o ile ja wiem, do prywatnego przedsiębiorcy i z jednej strony, i z drugiej to jest prywatny przedsiębiorca, taki Kulczyk, tylko mniejszego kalibru ze strony Czech i być może, a z biznesem prywatnym się bardzo trudno rozmawia i on, jeżeli może i zdarzy się sytuacja, że może wykorzystać przeciwko sobie, bo na tym, w tym widzi interes, to wykorzystał.
To ja może teraz pozwolę pani poseł wrócić do odpowiedzi. Na pewno jest parę kwestii, które zostały poruszone. Między innymi zapytam, czy to po prostu nie są zwyczajnie interesy tak naprawdę, twarde gospodarcze interesy. No i oczywiście pani poseł, może pani się też odnieść do tego wszystkiego, o czym mówił poseł Witold Czarnecki.
Tak, pan poseł Witold Czarnecki mówił bardzo dużo, ale trochę obok tematu zasadniczego. I ja bym prosiła pana posła Czarneckiego, żeby trzymał pewien poziom tej rozmowy. Nie mówił mi, że ja opowiadam bzdury na temat czegoś. Proszę nie posługiwanie się takim określeniem jak bzdury. Są bardziej parlamentarne określenia i bardziej inteligentne. Natomiast ja nie mówiłam o kopalniach odkrywkowych innych, a za chwilę powiem coś na ich temat. Gdyby to tak wyglądało, jak pan poseł Czarnecki próbuje to zilustrować czy zobrazować, że prawda, trwają rozmowy, wszystko jest na dobrej drodze i to nagle niespodziewane uderzenie. To wygląda zupełnie odwrotnie. Posłowie i posłanki usłyszeliśmy w Sejmie kilka tygodni temu, że nie ma problemu, że nie ma problemu na Komisji do Spraw Energetyki, która w tym celu się spotkała. Apelujemy o to, żeby natychmiastowo rozpocząć rozmowy ze stroną czeską. Tych rozmów nie ma. Zresztą pan Witold Czarnecki...
No chyba w tej chwili już są,
I trzeba było sięgnąć do takiego środka, żeby te rozmowy się zaczęły. Sam pan poseł Czarnecki powiedział, że ostatnia rozmowa była w marcu. No przepraszam, mamy koniec maja. Mieliśmy już kilka przypadków, w którym zakończenie sporu na poziomie państw europejskich zakończyło się wycofaniem skargi jeszcze przed wyrokiem TSUE. I takie polubowne załatwianie spraw z automatu wygasiłoby się obyg tymczasowy nałożony przez TSUE.
A to cały czas może się stać tak naprawdę.
No ale nie wyobrażam sobie, żeby Polska nie zastosowała się do decyzji TSUE, bo to jest z kolei kwestia nie tylko gigantycznych kar finansowych od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro dziennie, ale również, co najważniejsze, uznawanie europejskiego porządku prawnego.
No tak, ale już około...
Jeszcze raz przypominam, co byśmy wszyscy mówili, łącznie z panem posłem Czarneckim, gdyby to, ta sprawa dotyczyła Polski, gdyby to w Polsce się obniżały wody gruntowe na skutek działalności...
Pani poseł, a o to zapytam, bo to jest ważny wątek, ten innych kopalni. Pani chciała o tym też powiedzieć. Wydaje się, że on jest ważny.
Tak jak ja jestem posłem ziemi Wielkopolski. Mamy kopalnię odkrywkową na terenie Wielkopolski, która należy do jednego z najbogatszych Polaków. I mamy spustoszenie, które sieje ta kopalnia właśnie w wodach gruntowych, w jeziorach Jeziora Konińskiego. Więc kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego nie są przyszłością energetyki. Ich zmarnowano bardzo dużo czasu i w Polsce, a żeby jakby poświęcić energię, czas i środki przede wszystkim na transformację.
Dobrze, pani poseł, ale ja muszę tutaj wprowadzić jedną kwestię. Proszę, panie pośle, dobrze.
Tak, powiem tylko tak, no dziwne jest stanowisko pani poseł, że zauważa rzeczywiście szkodliwy wpływ polskiej kopalni na środowisko, czemu się nie da zaprzeczyć, bo kopalnia wywołuje bardzo ogromny wpływ na środowisko, a nie zauważa szkodliwego wpływu 9 kopalni.
To właśnie chciałem o to zapytać, proszę państwa. Czy one nie trują? Czy one nie powodują obniżania poziomu wód gruntowych?
Na pewno powodują obniżanie poziomu wód gruntowych. Powiedziałam, że każda kopalnia odkrywkowa nie ma przyszłości.
Tam powodują straszne, a my musimy się powoli w ramach transformacji przystosować do wycofania się. To musi być pewien proces, a nie akt. A tu nam proponują coś takiego, co by powodowało... Mówię, to jest bomba atomowa. No.
Ale to nie stało się z dnia na dzień. Ja
ale pani byłaby za tym, żeby to zamknąć. Przecież sama pani powiedziała, że skoro tak Trybunał mówi, to trzeba zamknąć. Zamknęłaby pani? Mamy zamknąć to?
Proszę pana, było ponad
Pani poseł, wyrok Trybunału jest proszę. Natychmiast zamknąć kopalnię. Mamy zamknąć?
Tak, pani poseł, proszę bardzo. Proszę bardzo, panie pośle, daj mi się wypowiedzieć teraz, odpowiedzieć pani poseł.
Zadaje mi pytanie, to chciałabym odpowiedzieć. Ja powiedziałam już na początku, że ten wyrok jest aktem desperacji, tak może powiedzieć, no metaforycznie, ale też tak to wygląda. Strony czeskiej i TSUE na skutek braku reakcji i ignorowania problemu przez stronę polską. Od roku nie mamy ambasada polska w Pradze od roku nie jest obsadzona. Nie są od roku prowadzone rozmowy w tej sprawie. Delegacja czeska przyjechała w sierpniu ubiegłego roku do Warszawy rozmawiać na ten temat, została zignorowana. Więc to nie jest tak, że dnia na dzień zapadł jakiś szkodliwy dla Polski wyrok, bo ktoś się uwziął na Polskę. Tylko to jest efekt
na razie nie wyrok.
Braku działań ze strony rządu. Też zawiedli menadżerowie PGE, którzy doprowadzili do tej sytuacji i uznali, że szkody górnicze w wyniku działalności kopalni obowiązują tylko do granicy z Czechami. Za taką postawę zarządzający PGE powinni ponieść konsekwencje, bo w tej chwili konsekwencje będziemy ponosić wszyscy. No i zawiodła polska dyplomacja w tej sprawie. No jest to taka spektakularna klęska naszych relacji z naszymi sąsiadami, jak i w ramach Grupy Wyszehradzkiej na poziomie unijnym.
Witold Czarnecki, bardzo proszę.
Jesteśmy kazymerzy świadkami typowego zachowania się polskiej opozycji, który w zasadzie nie zauważa, że jest inne prawo dla jednych, inne dla drugich. Bo prawda jest taka, pani poseł, szanowni państwo, że niektórym coś wolno, a Polsce z całą pewnością nie.
No i jest wyrok, proszę
nie przesadzać. Wyrok sądu był postawiony natychmiastowy, bez uprzedzenia, bo gdybyśmy, i najgorsza sytuacja jest z tego powodu, że on zmienia stan prawny, w którym dzisiaj jesteśmy, bo gdyby tego wyroku nie było, a było ostrzeżenie, że taki wyrok może zapaść, to by Polska była dzisiaj w innej sytuacji prawnej, a niestety ta sytuacja dla nas jest znacznie gorsza, a potem wyrok zapadł z dnia na dzień, mimo że wiedzieli, że jakie są skutki takiego wyroku.
I ja już powiedziałam.
Jednoosobowo taki. Pani można było tego spodziewać.
Dzisiaj premier Morawiecki powiedział, że sprawy mogą rozstrzygnąć rozmowy i potrzeba było tego wyroku, żeby rozpocząć rozmowy o mieliśmy kilka przypadków, w którym zakończenie sporu na poziomie państw zakończyło się wycofaniem skargi.
Ja mam taką wypowiedź wiceszefa.
Ale takie podobne sprawy wymaga rozum.
Ja mam taką wypowiedź.
Panie pośle. Nie można tak stawiać sprawę, że inni zawsze mają rację. Panie pośle, trzeba o swoje się pić. Jak Niemcy się biją,
ale nie można głupio się bić.
Niesprawiedliwy. A Niemcy się o to biją i wygrywają.
Proszę państwa, ja nie chcę wprowadzać tego elementu takiego plotkarskiego, ale pojawia się też informacja. Ja znalazłem taką informację, że przyjaciel prezydenta Czech, jeden z oligarchów, jest właścicielem dwóch kopalń węgla brunatnego w Czechach i jednej w Niemczech, które sąsiadują. No i ja tylko po prostu zadaję po raz kolejny pytanie, czy w tym wszystkim chodzi o biznes tak naprawdę? Ja odkładam wszystkie polityczne warstwy.
Bo zazwyczaj chodzi, zwłaszcza w przypadku wielkich kopalni odkrywkowych czy elektrowni, czy dużego, no to jest duży biznes. Więc chodzi o biznes i na pewno ktoś się troszczy o swoje interesy. Szkoda, że strona polska nie potrafiła się dotąd zatroszczyć o interesy Polski. Powiedziałam, że wypłata odszkodowania kosztowałaby jakieś 150 milionów rocznie. A w tej chwili, jeżeli na skutek zamknięcia będziemy musieli kupować węgiel, to czy płacić kary na skutek niewykonania tego wyroku, to będzie to nas kosztować dziesięciokrotnie, jeżeli nie więcej.
Więc
to nie jest dbanie o polskie interesy.
Trzeba było ten problem rozstrzygnąć
rok temu ze stroną czeską, bo strona czeska...
Tak, to pani poseł, ale to już było mówione.
Teraz dopiero będą podejmowane rozmowy.
Poseł Witold Czarnecki. Proszę bardzo, panie pośle.
Pani poseł podał jeden argument, że strona czeska ma rację, a nie Polska.
Racja jest taka, racja nie racja. Problem jest taki, że opadają wody gruntowe, i odszkodowanie...
Nie zawsze opadają.
Proszę pana, nie zawsze opadają. Ale pan, nie wiem, jak pan zapewne wie, panie pośle, było ze strony czeskiej było kilka propozycji rozwiązania tego problemu, czy za pomocą odszkodowań, czy tam dostarczenia wody. I nie podjęto negocjacji na ten temat. Po prostu strona polska udawała, że nie ma problemu.
Nie
trzeba było wyroku, żebyśmy zaczęli na ten temat mówić, że jednak jakiś problem.
Proszę państwa, ja też mam taką wypowiedź. Państwo pozwolicie, ja tylko jedno zdanie jeszcze takie uzupełniające, bo pewnie warto byłoby słuchaczy zapoznać z tą sytuacją obecną. W tej chwili wiem, że jest taka propozycja, żeby zbudować specjalny wał, który ma ograniczyć skutki działania kopalni Turów na środowisko. Kopalnia Turów w Bogatyni, bo to też warto sobie zlokalizować, mimo ta nazwa jest trochę błędna. Podobno strona polska w tej chwili proponuje różnego rodzaju nakłady finansowe na badania i możliwość przeciwdziałania potencjalnemu obniżeniu wód gruntowych. Karty są na stole?
Chodzi o to, że jesteśmy w trakcie sporu. Spór trwa i wydaje mi się, że to stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niesamowicie pospieszne, bo skoro spór trwa, to powinny się strony dogadać, a to było bez uderzenia, bez uprzedzenia, to jest, mówię, bomba atomowa. No.
Dobrze, to nie jest uderzenie bez uprzedzenia,
ze ponieważ problem,
który jest źródłem wyroku, istnieje obiektywnie od ponad roku. I nie trzeba było czekać do wyroku TSUE, żeby zacząć zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu, rozmawiać o wale, czy o innym rozwiązaniu problemu, który jest problemem realnym, a nie wydumanym. I nikt nie uderza, bo to jest infantylne, że ktoś dybie na interes Polski. No, jest kopalnia, która powoduje obniżanie wód gruntowych i jest taka nie inna sytuacja. Inne kopalnie też to powodują. Jestem przeciwna kopalniom odkrywkowym, które powodują zniszczenie na całym świecie, proszę pana, jestem za tym, żeby Polska, jak i inne kraje, inwestowała w transformację energetyczną, a nie w kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, czyli paliwa kopalnego, który nie jest przyszłością energetyki.
Panie pośle?
Mnie martwi to. Bo rozumiem pani stanowisko pani poseł, bo jest przeciwko kopalniom odkrywkowym. Rozumiem to. Ale dlaczego jest pani przeciwko kopalniom tylko w Polsce?
Kiedy ale ja tego nie powiedziałam. Pan mi cały czas coś mówi, że ja coś powiedziałam. Przed chwilą powiedziałam, jestem przeciwna kopalniom na całym świecie. A pan uporczywie, panie pośle,
proszę państwa,
że ja jestem przeciwna.
Proszę państwa, to pytanie za 100 punktów w takim razie. Czy Polska powinna dostosować się do tego, nie wyroku, bo to nie jest jeszcze wyrok, tylko do decyzji TSUE w tym momencie. Natychmiastowo zamknąć, no zawiesić, tak naprawdę zamknąć działanie. Kopalni Turów. Pani poseł? Powinno się zamknąć natychmiast?
Uważam, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, korzystamy z dobrodziejstw bycia w tej organizacji, także musimy się dostosować do zasad, jakie w niej panują. Natomiast już powiem to po raz trzeci, że mamy przypadki, w których tego typu sytuacje udało się rozstrzygnąć polubownie, tylko trzeba usiąść do stołu i to uzgodnić. Zdaje się, że premier Morawiecki dzisiaj coś takiego zapowiedział, tylko nie rozumiem, dlaczego rząd polski potrzebuje dostać obuchem po głowie, żeby w postaci wyroku, żeby usiąść i zacząć rozwiązywać realny, obiektywny problem, który jest znany od
Polski. Panie pośle, to samo pytanie do pana kieruję.
Ja rozumiem, że pani poseł nie odpowiedziała, bo bym musiała odpowiedzieć, że jest przeciw zamknięciu kopalni, ale boi się tego powiedzieć, bo musiała powiedzieć to samo, co ja.
Ja nie przeciw zamknięciu kopalni. Powiedziałam, że jestem przeciwna tym kopalniom.
Ale pani poseł, jest wyrok. Mamy decyzję Trybunału. Czy mamy się podporządkować w tej chwili, czyli zamknąć natychmiast, tak czy nie? Bo ja absolutnie nie. A pani co mówi, pani poseł?
Uważam, że należy respektować wyroki sądu. Żebyśmy mieli się zastosować do tego wyroku i płacić kilkaset tysięcy euro kary dziennie. Kilkaset tysięcy
euro. Czyli mamy zamknąć.
Proszę państwa, ta sytuacja pokazuje, jak wielkie emocje wzbudza ten temat. To ja jeszcze na koniec zupełnie, na chwilę zmienię temat i chciałbym porozmawiać. Oczywiście to jest niezwykle, dlatego miałem dzisiaj to jako taki leitmotiv naszej debaty. Natomiast muszę zapytać również o paszporty covidowe, ponieważ Komisja Europejska sygnalizuje, że właściwie od 1 lipca takie unijne cyfrowe zaświadczenia COVID, tak to się oficjalnie ma nazywać, będą dostępne dla obywateli Unii Europejskiej. Pytanie, czy to będzie w jakiej formie obowiązywać. No i właśnie o to państwa pytam, jak sobie wyobrażacie, czy w ogóle wyobrażacie sobie funkcjonowanie takich paszportów? A jeśli tak, to jak to zrobić, żeby nie budziło takich negatywnych emocji, jak na przykład to, co się działo ostatnio pod mieszkaniem ministra Adama Niedzielskiego, którego odwiedziła grupa obywateli? Poseł Katarzyna Kretkowska.
Uważam, że tak jak czytamy, słyszymy, Unia zaproponowała, ażeby od 1 lipca dostępne były bezpłatnie trzy rodzaje takich zaświadczeń, czyli takie zaświadczenie o szczepieniu na pomocą preparatu zatwierdzonego na terenie Unii, czy bądź zaświadczenie, czy nie bądź lub zaświadczenie wykazujące negatywny wynik testu na koronawirusa i zaświadczenie dla osób, które wyleczyły się
przechorowały.
COVID, przechorowały. I uważam, że bardzo dobrze, ponieważ mamy problem pandemii, mamy problem zdrowotny, mamy problem chorujących, umierających na tę chorobę. Natomiast też mamy problem skutków gospodarczych, finansowych dla firm, dla całej branży, jak wiemy, gospodarki. I takie zaświadczenia pozwolą odrodzić się
tak,
branży.
Jak one powinny wyglądać, pani poseł, pani
jak
opinii?
Czytamy, że one będą, mają być bezpłatne, że jest propozycja, żeby one były bezpłatne dla obywateli, żeby one były elektroniczne. Także
tak, ale co one miałyby dawać? Bo bardziej o to mi chodzi, o taki jakby efektywny ich
Mają dawać możliwość poruszania się, poruszania się po terenie Unii Europejskiej.
A co z tymi, którzy się...
kwarantanny.
Rozumiem.
Jeżeli ktoś nie chce zrobić testu, nie chce się zaszczepić, no to stanowi zagrożenie dla innych ludzi po prostu. Tak? Bo jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, że Bill Gates mu szczepuje chipa albo jakiś kosmita za pomocą szczepienia, to jest jego problem, ale jeżeli zdecyduje się samotnie spędzać resztę życia w domu, tak?
Ja no nawet taką opinię profesora Guta, epidemiologa, spotkałem, że niezaszczepiani zaczynają pasożytować na tych, którzy się zaszczepili. To jest mocna
wypowiedź. Jest to mocne, ale jest to prawdziwe, ponieważ ludzie umierają na tę chorobę.
Bez wątpienia, to prawda.
Się od kogoś zarażają. I teraz mamy dostępne szczepionki.
Ale nie boicie się państwo tych negatywnych emocji, które może wzbudzić jakby takie sprawienie, że ktoś będzie na przykład nie miał swobody poruszania się po Unii Europejskiej. To teraz pytam posła Witolda Czarneckiego.
Ale proszę państwa, no przecież to od ciebie zależy decyzja, czy chce się zaszczepić, czy nie. Jeżeli się ktoś nie chce zaszczepić i ogranicza swoje prawa poruszania się po Unii Europejskiej, to muszę powiedzieć, to nie jest jakiś wyimaginowany z prostego powodu, że mieszkańcy poszczególnych państw Unii Europejskiej mają prawo chronić swoich obywateli. Jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić, to niech się nie dziwi, że nie chce go wpuścić, bo stanowi realne, prawdziwe zagrożenie dla mieszkańców tych państw, które chcą odwiedzać.
Państwo jesteście zgodni jakby tutaj tak co do zasady samego funkcjonowania paszportu covidowego?
Mamy prawo chronić, a nie, że przysiadą mi obywatele z Afryki, przepłyną gdzieś bez zaszczepienia, czy przejdą na terenie europejskim i rozprzestrzenią się po całej Unii i nie będą się chcieli zaszczepić. Tutaj każdy, kto przybywa do Unii Europejskiej, jeżeli państwo tak narodowe zdecyduje, żeby chronić swoich obywateli, żeby się ludzie musieli takim paszportem covidowym legitymować, jak do Polski na przykład przyjeżdżą, to jest sprawa oczywiście państwa polskiego, czy takie wymagania postawiamy przed przybyszami z zagranicy, ale uważam, że państwo ma do tego prawo, tak samo Unia Europejska jako całość ma prawo bronić swoich obywateli, żeby dobrze funkcjonowała, żeby nie ponosiła strat gospodarczych. Bo jednak choroba jest tak groźna i tak zaraźliwa, że powoduje realne, prawdziwe, straszne skutki dla gospodarki europejskiej.
To proszę państwa.
Nie jestem oczywiście za tym, żeby takie były. No, wybór należy do ciebie. Nie chcesz jechać? Nie szczep się. Chcesz? Zaszczepiłeś się, masz prawo jechać. Bo to państwo, które na ciebie gościć, tworzy prawo i jeżeli takie prawo stworzy, to ty masz się tam prawo lub nie wyjeżdżaj. To jest twoja sprawa.
Proszę państwa, niecałe dwie minuty do końca
do
audycji. To zapytam jeszcze w takim razie o te sondaże najnowsze CBOS-u, które mówią, że 25% ankietowanych nie zamierza się w ogóle zaszczepić. 36% ankietowanych się zaszczepiło, a 33% no raczej zamierza się zaszczepić. No ale to jeszcze trudna droga. No te dane mimo wszystko nadal nie są optymistyczne.
Nie są optymistyczne. Uważam, że politycy, rząd, ale także Kościół katolicki powinni włączyć się w taką pozytywną kampanię.
Podobno ma być loteria jakaś taka wśród zaszczepionych.
Nie rozumiem ludzi, którzy się nie chcą zaszczepić. Rozprzestrzeniły się jakieś absurdalne teorie spiskowe związane ze szczepieniami. Tego nie rozumiem, bo w dzieciństwie byliśmy wszyscy na coś szczepieni, bądź wyjeżdżając do krajów tropikalnych też były szczepionki. Nikt nie uznawał, że to komuś zagraża. W tej chwili niestety ten ruch antyszczepionkowców zyskuje jakiś posług, jakiś ruch społeczny i brakuje wiedzy po prostu. I trzeba tutaj, apeluję też do rządu, bo sama biorę udział w tej akcji Szczepmy się, No ale trochę może zabrakło takiej intensywniejszej promocji, wyjaśniania.
Pani poseł, 30 sekund dla posła Witolda Czarneckiego. Na koniec naszej... To musi być o wiele więcej. Panie pośle, kilkanaście sekund.
Smutną sprawą jest to, że tak mało ludzi deklaruje chęć zaszczepienia się. Rzeczywiście do nas wszystkich, do polityków, do wszystkich działaczy społecznych należy przekonać ludzi, że to jest w ich interesie, bo nie chcemy, żeby się powtórzyło co w tej chwili. Ja tylko przypomnę, że ludzi umarło w Stanach Zjednoczonych z powodu kryzysa więcej niż zginęło w czasie II wojny światowej.
Panie pośle, stawiam kropkę. Ja też przekonuję do zaszczepienia się. Jestem po pierwszej dawce i Państwa do tego zachęcam. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. A ze mną dziś debatowali Katarzyna Kretkowska, Lewica, Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, posłowie z Wielkopolski. Kłaniamy się, do usłyszenia za tydzień.
Przy gorącym stole.